W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Msza święta w rycie rzymskim jest kultem katolickim. Msza święta w rycie rzymskim jest kultem własnym Kościoła katolickiego. Nie tylko dozwolonym, ale wprost nakazanym po wsze czasy przez prawowitego papieża świętego Piusa V bullą quo primum. Msza święta w rycie rzymskim jest czystym źródłem wiary katolickiej. Lex orandi, lex credendi. Msza święta w rycie rzymskim jest czystym źródłem katolickiego rozumienia mszy świętej i w sposób nieskazitelny wyraża i uobecnia jej tajemnicę. Święty Pius X w katechizmie naucza, czym jest msza święta. Msza święta jest ofiarą ciała i krwi Pana naszego Jezusa Chrystusa, sprawowaną na naszych ołtarzach pod postaciami chleba i wina dla upamiętnienia ofiary krzyżowej. Czy ofiara mszy świętej jest tą samą ofiarą, co ofiara krzyżowa? Ofiara mszy świętej jest ze swej istoty tą samą ofiarą, co ofiara krzyżowa, gdyż ten sam jest Jezus Chrystus, który ofiarował siebie na krzyżu, ofiarowuje się przez ręce swych kapłanów na naszych ołtarzach, ale co do sposobu dokonywania, ofiara mszy świętej różni się od ofiary krzyża, chociaż pozostaje z nią w istotnej i bliskiej relacji. Jaka różnica i jaka relacja zachodzi między ofiarą mszy świętej i ofiarą krzyżową? Pomiędzy ofiarą mszy świętej i ofiarą krzyżową zachodzi taka różnica, że na krzyżu Jezus Chrystus ofiarował sam siebie, wylewając swoją krew i zdobywając zasługi dla nas. A na naszych ołtarzach Jezus Chrystus ofiarowuje się bez rozlewu krwi i udziela nam owoców swej męki i śmierci. Kardynał Alfredo Ottaviani i kardynał Antonio Bacci w liście dołączonym do krótkiej analizy krytycznej Novus Ordo Missae pisali w 1969 roku do Pawła VI. Novus Ordo Missae, biorąc pod uwagę elementy nowe i podatne na rozmaite interpretacje, ukryte lub zawarte w sposób domyślny, tak w całości, jak i w szczegółach, wyraźnie oddala się od katolickiej teologii mszy świętej, sformułowanej na 20. sesji Soboru Trydenckiego. Ustalając raz na zawsze kanony rytu, sobór ten wzniósł zaporę nie do pokonania przeciw wszelkim herezjom atakującym integralność tajemnicy Eucharystii. Jest obawa, że wielu nie zdaje sobie sprawy, co się właśnie dzieje. Zakażony herezją Watykan obwieścił swój zamiar całkowitego wyrugowania kultu katolickiego z powierzchni ziemi. Otwierajmy oczy, deformowanie i rugowanie katolickiego kultu ma miejsce już kilkadziesiąt lat. Podejmijmy na kolanach przed Panem Bogiem decyzję, jaka jest obowiązkiem katolika. Decyzję związania się wyłącznie, dożywotnio i nieodwołalnie z kultem katolickim, mszą świętą w rycie rzymskim i pozostańmy jej wierni do śmierci. Ksiądz Gomard de Pauw, doktor prawa kanonicznego, odsunięty od nauczania, zmarł 6 maja 2005 roku w wieku 86 lat. Pozostał wierny do końca katolickiej, tradycyjnej mszy świętej. Tak pisał przed laty. Jakże prosiłem o znak, który wskazałby, jaką z dwóch decyzji mamy podjąć. Czy rozwiązać katolicki ruch tradycji, wyjaśniając, że od roku 1964 czyniliśmy to, co mogliśmy w ramach prawa, aby ocalić tradycyjną mszę łacińską, odrzucając wszelkie bezprawne dyrektywy od naszych biskupów, lecz że nowa gra w piłkę się rozpoczęła, że teraz Rzym przemówił. Albo, z drugiej strony, powiedzieć przyjacielowi i wrogowi, że Rzym, który gra teraz przeciw nam, nie jest Rzymem 261 następców świętego Piotra, lecz Rzymem, przed którym sama Matka Boża ostrzegała nas w La Salette w roku 1846 i Fatimie w roku 1917, przepowiadając, że w drugiej połowie XX wieku Antychryst będzie rządził w Rzymie, który straci wiarę, sam zaś szatan przeniknie nawet do najwyższych miejsc. Podjęliśmy decyzję po dalszym rozwoju wypadków, zdawszy sobie sprawę, że pierwsze 5 lat istnienia katolickiego ruchu tradycji wkrótce okazało się jedynie niewielkimi potyczkami w porównaniu z prawdziwą wojną, jaka rozpoczęła się w roku 1970, albowiem zostaliśmy wyzwani na prawdziwą wojnę, świętą wojnę o zachowanie ofiary mszy oraz wynikającej z niej prawdziwej obecności Boga żywego Jezusa Chrystusa pośród nas. Wojnę, jaką mieliśmy prowadzić nie przeciw, lecz za prawdziwy Rzym. Tak jak poprzednio koncentrowaliśmy nasz bój na zachowaniu łaciny we mszy jako znaku powszechności Kościoła, strażnika ortodoksji w doktrynie i symbolu naszej łączności z mającym 19 wieków Kościołem rzymskim, obecnie język liturgiczny przestał być główną kwestią. Od marca 1970 roku katolicy w Ameryce nie mieli już starej mszy po angielsku, lecz musieli przełknąć naprawdę nową mszę, tak zasadniczo różną od katolickiej ofiary, jak wcześniejsze protestanckie nabożeństwa wspólnotowe. Teraz przyszedł czas dla każdego biskupa i kapłana katolickiego, aby przyjął odpowiedzialność wobec Boga i ludzi. Ja to uczyniłem i publicznie ogłosiłem przyjaciołom i wrogom w Niedzielę Palmową roku 1970, że będę dalej publicznie sprawował niezmienioną tradycyjną mszę łacińską, uroczyście odnowioną przez Sobór Trydencki i zapewnioną po wsze czasy przez papieża świętego Piusa V. Nikt dotąd nie odparł powodów, jakie przedstawiliśmy w roku 1970 naszym braciom kapłanom, aby odrzucić nowy nieporządek mszy. I te same kanoniczne, moralne i przede wszystkim doktrynalne powody, które dały kapłanowi prawo i uczyniły obowiązkiem, aby powiedział nie nowemu porządkowi, wczoraj są nadal aktualne dzisiaj i będą takie na zawsze. Pisze dalej ksiądz Gomard de Pauw, odrzucamy nowy porządek mszy z powodów kanonicznych. Jeśli wierzyć prasie, w cudzysłowie, katolickiej, stara msza łacińska była XVI-wiecznym produktem Soboru Trydenckiego, usankcjonowanym przez papieża Piusa V. Jakieś 400 lat później nastał inny sobór ekumeniczny, Watykański II, i inny papież, Paweł VI, a wraz z nimi nowa msza. Wydaje się to dość logiczne. Czy jest? Nawet najbardziej zakorzali zwolennicy Watykanum Secundum przyznają, że nie ma porównania między Soborem Trydenckim 1545-1563 i Soborem Watykańskim II 1962-1965. Pierwszy był zdecydowanie soborem dogmatycznym, definiującym artykuły wiary, w jakie należy wierzyć, i promulgującym prawa, które należy zachowywać pod najsurowszymi sankcjami i karami, łącznie z ekskomuniką. Watykanum Secundum, z drugiej strony, wedle decyzji Jana XXIII, który je zwołał, miało być wyłącznie duszpasterskie, nie przynosząc nowych definicji ani praw, lecz zajmując się jedynie zaktualizowaniem i adaptacją istniejących wierzeń i praktyk. Paweł VI nie odwołał i nie mógł zgodnie z prawem odwołać konstytucji apostolskiej quo primum świętego papieża Piusa V. Dotyczący starej mszy dekret świętego Piusa V quo primum nie został prawnie odwołany konstytucją apostolską Pawła VI z 3 kwietnia 1969 roku. Odkąd pierwszy papież zmienił Dzień Pański z żydowskiej soboty na chrześcijańską niedzielę, papieże rzymscy, strażnicy kluczy, zawsze uznawali za swój główny obowiązek ochronę duchowych skarbów Kościoła. Najcenniejszym spośród tych skarbów jest ofiara mszy. Bardzo rzadkie są zaiste sytuacje w dziejach, kiedy papież rzymski wyraźnie mówi światu, że korzysta z pełni swej władzy apostolskiej, wydając dekret wiążący wiecznie i po wsze czasy pod sankcją grzechu śmiertelnego i ekskomuniki, gniewu Boga Wszechmogącego i błogosławionych apostołów Piotra i Pawła. Jedna z takich wyjątkowych papieskich interwencji miała miejsce 19 lipca 1570 roku, kiedy to święty Pius V, spoglądając na duchowe spustoszenie, jakie sprowadzili reformatorzy protestanccy, wydał swą konstytucję apostolską Quo Primum. Dekret ów nie wprowadzał, powtarzam, nie wprowadzał nowej mszy, lecz zastrzegł po wsze czasy istniejącą wówczas mszę łacińską, której zasadnicze części sięgają, co można łatwo stwierdzić, czasów katakumb i apostołów, a jej słowa konsekracji samego Chrystusa. Odnoszenie się zatem do starej mszy jako do mszy trydenckiej czy mszy świętego Piusa V jest historycznie błędne oraz stanowi strategiczne osłabianie pozycji obrońców tradycji, wychodząc naprzeciw owym soborowcom, którzy nonszalancko twierdzą, że Paweł VI miał takie samo prawo do własnej mszy jak Pius V. Im dłużej trwa zamęt związany z Vaticanum Secundum, tym trudniej uwierzyć w dobrą wiarę i uczciwość stanowiący establishment hierarchii i duchowieństwa. Czy mamy przyjąć, że wszyscy ci watykańscy i kurialni urzędnicy i ich pionki na poziomie parafii, którzy teraz wciskają ludziom do gardeł nową mszę, zapomnieli całkowicie o fundamentalnej katolickiej doktrynie papieskiej ciągłości, wedle której papieże, zajmując się sprawami tak co do istoty dotyczącymi religii, jak ofiara mszy, nie mogą popadać ze sobą w sprzeczność? Czy mamy naraz uwierzyć, że święty Pius V był jedynym następcą świętego Piotra, do którego nie stosują się słowa „Tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego i cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie”, nawet gdy korzysta z pełni swej władzy apostolskiej, albo że był on takim ignorantem, iż nie znał znaczenia tak prostych słów jak nigdy, po wszystkie czasy i nikt? Zanim ikonoklaści drugiej reformacji protestanckiej nie weszli na scenę przez owo otwarte okno Vaticanum Secundum, każdy w katolickim świecie rozumiał, że dekret świętego Piusa V oznacza dokładnie to, co wskazuje i jest dokładnie tym, co ogłasza, że jest nienaruszalnym dekretem, prawdziwym prawem wiążącym na zawsze pod karą grzechu śmiertelnego i ekskomuniki wydanym przez świętego papieża, który skorzystał z pełni swej władzy apostolskiej przez 400 lat aż 36 papieży, którzy odziedziczyli quo primum, uważało, że skoro święty Pius V powiedział nigdy, miał to naprawdę na myśli, że kiedy oświadczył na zawsze, to w znaczeniu na zawsze. A kiedy powiedział po wsze czasy, rozumiał przez to dokładnie to, po wsze czasy. Owych 36 papieży, którzy podzielali pogląd o ciągłości papiestwa 224 papieży, którzy ich poprzedzali, nie mogło się mylić, jeśli mamy uznać boskie pochodzenie papiestwa. Niepodobna też, by 261 papieży, wśród nich 78 kanonizowanych świętych, wszyscy byli przestępcami, którzy celowo zwodzili pokolenia katolików i cały świat w tej kwestii, każąc im wierzyć, że papieże nigdy nie pozostają ze sobą w sprzeczności w tak istotnych kwestiach jak ofiara mszy. Pomyślenie, że Paweł VI mógł stać się pierwszym papieżem w dziejach, który zerwał ze wszystkimi poprzednikami, a zwłaszcza z papieżem, którego dekret usankcjonował formę ofiary mszy po wszystkie czasy, sprawia, że ciarki przechodzą po naszych plecach i przywołuje przed nasze umysły wizję apokalipsy. Oczywiście nie żywimy wielkich złudzeń co do osądu, jakim historia może obdarzyć pontyfikat Giovanniego Battisti Montiniego. Jednakże wciąż się nie chcemy przyłączyć do owych naszych byłych przyjaciół z kręgu tradycji, którzy ulegli pokusie określania Pawła VI epitetami, jakimi katolicy w równie pełnych zamętu czasach nie odważyli się obdarzać nawet Aleksandra Borgię czy Honoriusza, który później miał zostać potępiony przez świętego następcę za to, że nie zgasił u zarodka płomienia heretyckiej doktryny, lecz poprzez swe zaniedbanie go rozprzestrzenił. Sugerowanie, że konstytucja Pawła VI, Missale Romanum, z 3 kwietnia 1969 roku znosi konstytucję Piusa V, byłoby oskarżeniem Pawła VI o coś nie do pomyślenia, o zniszczenie samej idei papieskiej ciągłości, zbrodnie przeciwko prawu boskiemu i kościelnemu, zbrodnie, której Paweł VI nie popełnił, oceniając to po analizie dekretu o jego nowej mszy. Co najmniej 3 różne wersje samego łacińskiego tekstu konstytucji o nowej mszy zostały puszczone przez Watykan w obieg. Okoliczność, która sama przez się uzasadnia niezwłoczne odrzucenie na gruncie moralnym i prawnym całej konstytucji Pawła VI o nowej mszy na starej prawniczej zasadzie lex dubia, lex nulla. Prawo wątpliwe nie stanowi prawa. Co do jakichkolwiek notyfikacji, instrukcji, wyjaśnień, interpretacji czy jakichkolwiek innych zabiegów ze strony jakiejkolwiek kongregacji watykańskiej lub biskupów indywidualnych lub zbiorowych, próbujących uczynić to, czego nie uczyniła Konstytucja Apostolska Pawła VI, są one całkowicie nieważne i pozbawione jakiejkolwiek prawnej wartości. Dotyczy to zwłaszcza notyfikacji, czy też noty Kongregacji Kultu Bożego z 28 października 1974 roku, podpisanej przez Jakuba Roberta kardynała Knoxa oraz arcybiskupa Hannibala Buniniego, prefekta i sekretarza owej kongregacji, przyjętej przez prasę, w cudzysłowie katolicką, w ostatnim tygodniu stycznia 1975 roku jako grób dla starej mszy świętej Piusa V. Nigdzie uzurpacja władzy papieskiej nie jest bardziej zuchwała niż w miejscu, gdzie notyfikacja Knoxa Buniniego oświadcza, że dalsze używanie mszał promulgowanego przez Piusa V nie jest już dozwolone, bez względu na to, co niektórzy próbują wskazywać jako istniejący od niepamiętnych czasów zwyczaj. Aby w pełni uświadomić sobie wagę wplecenia tego drobnego wersu do owej noty przez tychże biurokratów, należy wiedzieć, że kanon 30 Kodeksu Prawa Kanonicznego wyraźnie stwierdza, że prawo sprzeczne z istniejącymi od stulecia lub od niepamiętnych czasów zwyczajami, to jest zwyczajami mającymi 100 lat lub więcej, nie odwołuje owych zwyczajów, chyba że w sposób wyraźny wymienia te zwyczaje. A ponieważ Konstytucja Apostolska Piusa V nie wprowadzała nowej mszy, lecz jedynie podnosiła do rangi pisanego prawa mszę sprawowaną od stuleci, nowa Konstytucja Apostolska Pawła VI, nawet przyjmując dla potrzeb wywodu, że prawowicie wprowadzała nową mszę, nie uchylała mszy starej, gdyż nie stwierdzała wyraźnie odwołania istniejącego od niepamiętnych czasów zwyczaju, w którym stara msza jest zakotwiczona. Implikacje praktyczne wszystkich tych prawno-kanonicznych wywodów są następujące. Żaden kapłan katolicki, czy to zakonny, czy też diecezjalny, nie potrzebuje od nikogo pozwolenia na dalsze odprawianie tradycyjnej mszy łacińskiej Piusa V w jakimkolwiek miejscu i czasie, z udziałem ludzi bądź bez takiego udziału. Wieczysty i osobisty przywilej nadany każdemu kapłanowi po wsze czasy przez świętego Piusa V nie został i nie może zostać zgodnie z prawem odwołany, nawet przez późniejszych papieży. Kardynałowie lub biskupi, którzy zabraniają kapłanom sprawować tradycyjną mszę łacińską Piusa V dla ludu, twierdząc, że taka praktyka stanowi nieposłuszeństwo wobec prawowitego nakazu papieskiego, są winni albo zawinionej ignorancji prawno-kanonicznej, albo rażącego nadużycia uprawnień. Proboszczowi prasa, w cudzysłowie katolicka, która propaguje tę samą linię partyjną, wprowadza w błąd opinię publiczną i wprowadza zamęt w sumieniach i duszach katolickich wiernych. Kilku prawdziwych przyjaciół, jakich nadal posiadamy w Rzymie, a są oni również prawdziwymi przyjaciółmi papiestwa, z obawą powiedziało nam, że jedynie cud boski, powtórzenie oryginalnego epizodu Quo Vadis Petre, może ocalić dziś Kościół i zapobiec, by Paweł VI dostał się prosto na szczególne miejsce w galerii złych papieży. Zatem może powinniśmy wstrzymać wszystko, co robimy i zacząć modlić się na kolanach właśnie o ten cud, o cud kolejnego nawrócenia Pawła. Co mamy i powinniśmy zrobić w owym możliwym dniu, kiedy Paweł VI w pełni swych władz fizycznych i umysłowych, przy kamerach telewizyjnych i mikrofonach potwierdzających fizyczną rzeczywistość jego działań, powie światu, że na mocy swej władzy apostolskiej znosi mszę usankcjonowaną przez Piusa V, pomimo istniejącego od niepamiętnych czasów zwyczaju i przeciwnych wieczystych przywilejów osobistych, narzucając odtąd po wsze czasy nową mszę jako jedyną, która ma być sprawowana przez wszystkich kapłanów współczesności i przyszłości pod rygorem grzechu śmiertelnego i ekskomuniki? Wówczas zatem co uczynimy i powinniśmy uczynić? Nie będąc obojętnym na tak apokaliptyczną sytuację, w jakiej się znajdziemy, nie uciekniemy w góry, ani nie zaczniemy kopać schronów. Wyłączymy telewizor i spokojnie udamy się do naszej kaplicy. Spokojnie klęcząc przy balaskach, zmówię krótką modlitwę do Matki Bożej i tych świętych, którzy nas przestrzegali, że pewnego dnia to może się wydarzyć i wydarzy się. Oraz wyszepczę do tego, który mieszka w tabernakulum, słowa jego pierwszych uczniów podniesione w rozpaczy, gdy ich mała łódź nabierała wody. Domine salva nos perimus. Panie, ratuj nas, giniemy. I podążę do zakrystii, by ubrać się w następną podróż ad altare Dei ad Deum quietificat juventutem meam. I zaproszę każdego, z którym mam kontakt, by przybył i przyłączył się, gdy będę składał ofiarę, niezmienną tradycyjną mszę łacińską świętego Piusa V w dokładnie taki sam sposób, tak samo pobożnie, w jaki to czyniłem po raz pierwszy 35 lat temu i w każdy dzień od tej pory. A jeśli, aby doprowadzić tę hipotetyczną sytuację do kompletnej konkluzji, poprzez dziwny paradoks historii, odwrócona inkwizycja zetknie mnie jeszcze raz twarzą w twarz z Pawłem VI, tym razem, aby zapytać mnie, czemu nie jestem mu posłuszny, moją odpowiedzią będą, choć z szacunkiem, po prostu słowa, jakie święta Katarzyna ze Sieny przekazała papieżowi Grzegorzowi XI w roku 1376. Zaprawdę, Ojcze Święty, Są to czasy, kiedy posłuszni zmierzają do piekła. Drodzy wierni, słowa katolickiego kapłana, doktora prawa kanonicznego, który wytrwał do końca, odprawiając mszę świętą w rycie rzymskim, niech nas pouczą i umocnią. Podejmijmy na kolanach przed Panem Bogiem dzisiaj po Komunii Świętej decyzję, jaka jest obowiązkiem katolika, nie tylko wyborem, obowiązkiem, aby kultu katolickiego, mszy świętej w rycie rzymskim nigdy nie zdradzić. Podejmijmy na kolanach przed Panem Bogiem dzisiaj po Komunii Świętej decyzję, jaka jest obowiązkiem katolika, decyzję związania się wyłącznie, dożywotnio i nieodwołalnie z kultem katolickim, mszą świętą w rycie rzymskim i pozostańmy jej wierni do śmierci. Za wzorem garstki biskupów i kapłanów, których wspominamy z szacunkiem i wdzięcznością, którzy w ostatnich kilkudziesięciu latach usque ad mortem, aż do śmierci, dali świadectwo wierności mszy świętej naszych przodków, mszy świętej Kościoła katolickiego, mszy świętej w rycie rzymskim, i my wytrwajmy do końca. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen.